Jak się czuje Pipin? Spytał Aragorn. Myślę, że nic mu nie będzie, odparł Gandalf. Zbyt krótko był w mocy tamtego, a zresztą hobbici mają zadziwiającą odporność. Wspomnienie, a przynajmniej jego groza, szybko zapewne zblednie, nawet za szybko. Czy zgodzisz się, Aragornie, wziąć kryształ Ortanku pod swoją opiekę? Wiedz, że to niebezpieczne zadanie. Niebezpieczne z pewnością, ale nie dla wszystkich, rzekł Aragorn. Jest ktoś, kto ma do tego kryształu prawo. Bo to przecież bez wątpienia Palantir ze skarbca Elendila, powierzony strażnicy Ortanku przez królów Gondoru. Zbliża się moja godzina. Tak, wezmę go i będę strzegł. Gandalf spojrzał na Aragorna, a potem ku zdumieniu świadków podniósł zawinięty w płaszcz kryształ i podał rycerzowi z niskim ukłonem. Przyjmij go, dostojny panie, rzekł, jako zadatek innych skarbów, które będą ci zwrócone. Lecz jeżeli pozwolisz, bym ci radził w sprawach twojej niezaprzeczalnej własności, posłuchaj mnie i nie używaj go, przynajmniej nie teraz jeszcze. Bądź ostrożny. Czy byłem kiedykolwiek niecierpliwy i nieostrożny? Ja, który czekałem i przygotowywałem się przez tak długie lata, odparł Aragorn. To prawda. Uważaj więc, abyś nie potknął się u kresu drogi, rzekł Gandalf. Zachowaj sekret. Oto proszę też wszystkich obecnych. Nikt, a przede wszystkim Peregrin, nie powinien wiedzieć, kto przechowuje kryształ. Pokusa może wrócić, bo hobbit niestety miał kulę w ręku i zaglądał w nią, a to nie powinno było się zdarzyć. Źle się stało, że dotknął jej wtedy w Isengardzie. Wyrzucam sobie, że mnie dość szybko mu ją odebrał. Byłem jednak zaprzątnięty myślami o Sarumanie i za późno odgadłem, jaką moc ma pocisk, który rzucono w nas zwierzy. Dopiero teraz wiem to na pewno. Tak, nie ma co do tego wątpliwości, rzekł Aragorn. Nareszcie wiemy, w jaki sposób Isengard utrzymywał łączność z Mordorem. Wiele zagadek się wyjaśniło. Zadziwiająca jest potęga naszych wrogów i równie zadziwiające są ich słabości, powiedział Theoden. Istnieje co prawda stare przysłowie. Złość często sama siebie złością niszczy. Nieraz tak bywało, rzekł Gandalf. Lecz tym razem los szczególnie nam sprzyjał. Kto wie? Może hobbit uchronił mnie przed groźnym błędem? Zastanawiałem się bowiem, czy nie wypróbować by tego kryształu, żeby odkryć, do czego służy. Gdybym to zrobił, ujawniłbym się przed wrogiem. A nie jestem jeszcze gotów do tej próby. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek będę do niej dostatecznie przygotowany. Nawet gdyby starczyło mi sił, żeby się w porę cofnąć, on by mnie zobaczył, a to oznaczałoby dla nas klęskę. Nie powinien o mnie nic wiedzieć, póki nie wybije godzina, gdy tajemnica nie będzie już na nic potrzebna.
Myślę, że ta godzina już nadeszła, rzekł Aragorn.
Jeszcze nie, odparł Gandalf. Pozostaje krótki czas niepewności, którą musimy wykorzystać. Nieprzyjaciel, to jasne, przypuszcza, że kryształ znajduje się w Ortanku. Skąd mógłby wiedzieć, że jest inaczej? Sądzi więc, że hobbit tam przebywa uwięziony i że Saruman, torturując jeńca, zmusił go do spojrzenia w kryształ. W jego ponurym umyśle utkwił głos i obraz hobbita. Oczekuje teraz na skutki wydanych poleceń. Upłynie trochę czasu, nim zrozumie swoją omyłkę. Nie wolno nam tego czasu zmarnować. Zbyt długo zwlekamy. Trzeba się pospieszyć. Nie należy marudzić w tak bliskim sąsiedztwie Isengardu. Co do mnie, ruszę stąd natychmiast i wezmę z sobą Peregrina Tuka. Lepiej, żeby podróżował ze mną, zamiast leżeć w ciemnościach i czuwać wśród śpiących towarzyszy. Ja zatrzymam Eomera i 10 jeźdźców, rzekł król. O świcie pojedziemy dalej. Aragorn niech obejmie dowództwo nad resztą i rozstrzygnie, kiedy chce z nimi wyruszyć. Twoja wola, Theodenie, odparł Gandalf. ale staraj się jak najprędzej schronić wśród gór w Helmowym Jarze. Jeszcze nie skończył tych słów, gdy dziwny cień padł na dolinkę. Coś nagle odgrodziło jasny księżyc od ziemi. Kilku jeźdźców krzyknęło i przysiadło w trawie, osłaniając głowy rękami, jakby z góry zagrażał cios. Zimny dreszcz przejął wszystkich i poraził trwogą. Przyczajeni spojrzeli ukradkiem w niebo. Ogromny, skrzydlaty kształt, niby czarna chmura, przesuwał się na tle tarczy księżyca. Zatoczył łuk i skręcił na północ, lecąc szybciej niż najszybsze wichry śródziemia. Gwiazdy przy nim gasły. Zniknął. Ludzie w dolince podnieśli się z ziemi oszołomieni. Gandalf wciąż patrzył w niebo, ramiona wyciągał sztywno przed siebie i zaciskał splecione dłonie.
Nazgul! Krzyknął. Wysłannik Mordoru! Burza jest już blisko. Nazgule przebyły granice wielkiej rzeki. W drogę! W drogę! Nie czekajcie świtu, nie oglądajcie się na maruderów! W drogę!
Odskoczył od gromady i biegnąc przyzywał cienistogrzywego. Aragorn pospieszył za czarodziejem, który tymczasem dopadł do legowiska hobbitów i podniósł w ramionach Pippina.
Pojedziesz teraz ze mną, rzekł. Przekonasz się, jak niesie cienistogrzywy.
Pędem wrócił na miejsce, gdzie przedtem spał. Cienistogrzywy już tam na niego czekał. Zarzuciwszy na ramię małą torbę, w której mieścił się cały jego podróżny dobytek, czarodziej skoczył na konia. Aragorn podał mu Pippina, a Gandalf usadowił przed sobą hobbita, otulonego w płaszcz i pled.
— Bądźcie zdrowi! Pospieszajcie za mną! — zawołał Gandalf. — Ruszaj, cienistogrzywy!
Wspaniały rumak potrząsnął łbem, machnął rozwianym ogonem, błysnął srebrzyście w świetle księżyca i skoczył naprzód, aż grudki ziemi bryznęły spod kopyt. Śmignął z miejsca jak górski wiatr.
— Piękna noc i znakomity odpoczynek — powiedział Merry, zwracając się do Aragorna. — Są na świecie szczęściarze. Pippin nie chciał spać, a miał ochotę na jazdę z Gandalfem. No i proszę. Pojechał, zamiast obrócić się w kamień i sterczeć tu ku przestrodze podobności.
A gdybyś tak ty, nie Pippin, podniósł kryształ ortanku, kto wie, co by się stało, rzekł Aragorn.
Może spisałbyś się jeszcze gorzej?
Nic nie wiadomo.
Teraz więc będziesz podróżował na moim siodle. Jedziemy natychmiast dalej. Przygotuj się i pozbieraj wszystkie manatki Pippina, a pospiesz się, mój hobbicie.
Cienistogrzywy gnał przez równinę. Nie trzeba było nim kierować, ani też go popędzać. W niespełna godzinę dotarli do Brodów na Isenie i przeprawili się na drugi brzeg. Minęli Kurhan Rohirrimów, zjeżony zimną stalą włóczni. Pippinowi siły wracały. Było mu ciepło, lecz wiatr rzeźwił jego twarz chłodem. Czuł bliskość Gandalfa. Groza kryształu i przerażającego cienia, który zaćmił nad dolinką księżyc, bladła w jego pamięci jak coś, co zostało daleko we mgle gór albo zdarzyło się tylko we śnie. Odetchnął głęboko.
— Nie wiedziałem, że jeździsz na oklep, Gandalfie — rzekł. — Nie masz ani siodła, ani uzdy.
— Na ogół nie jeżdżę na modłę elfów. — Ale inna sprawa, gdy dosiadam cienistogrzywego — odparł Gandalf. Ten koń nie zniósłby wędzidła. Nikt nie jest jego panem. Niesie tylko tego, kogo chce nosić. A jeśli chce, niczego więcej nie trzeba. Sam przypilnuję, żebyś utrzymał się na jego grzbiecie, chyba że wyskoczyłbyś w powietrze dobrowolnie.
— Z jaką szybkością biegnie? — spytał Pippin. — Sądząc z podmuchu wiatru, mknie bardzo prędko, ale nie czuje się zupełnie wstrząsów. Jakże lekki ma chód.
Pędzi teraz tak, że najściglejszy koń z trudem dotrzymywałby mu kroku w pełnym galopie, odrzekł Gandalf. Lecz dla cienistogrzywego to fraszka. Teren tutaj wzniósł się nieco i jest mniej równy niż za rzeką. Spójrz jednak na białe góry, jak zdają się już bliskie pod gwiazdami. Tam niby czarne włócznie sterczą szczyty Trójrogu. Wkrótce znajdziemy się u rozstajnych dróg i w zielonej roztoce, gdzie przed dwoma dniami rozegrała się bitwa.
Pippin jeszcze przez długą chwilę milczał. Słyszał, że Gandalf coś sobie z cicha nuci i mruczy jakieś urywki wierszy w różnych językach. Tymczasem ziemia mila za milą umykała spod końskich kopyt. Wreszcie czarodziej zaśpiewał głośniej, tak że hobbit zrozumiał słowa pieśni. Kilka linijek wyraźnie dobiegło do jego uszu poprzez szum wiatru.
Smukłe okręty smukli królowie, trzykroć po trzy. Co nam przynieśli z ziem zatopionych ponad potopu falą? Gwiazd siedem nieśli, siedem kamieni i drzewa białego pęd.
Co mówisz, Gandalfie? Spytał Pipin.
Przypowiadałem sobie z pamięci parę zwrotek pieśni wiedzy, odparł czarodziej. Hobbici pewnie o niej zapomnieli, jeśli w ogóle kiedykolwiek ją znali.
Nie, nie znaliśmy, rzekł Pipin. Mamy też podobne własne pieśni, chociaż może ciebie by one nie interesowały. Tej jednak, którą nuciłeś, nigdy nie słyszałem. O czym to jest? Co to za siedem gwiazd i siedem kamieni?
Pieśń mówi o palantirach dawnych królów, powiedział Gandalf.
Palantiry? Co to takiego?
Nazwa ta znaczy ten, który widzi daleko. Jednym z palantirów jest kryształ Ortanku.
A więc nie jest dziełem...
Pipin zająknął się.
Nie jest dziełem nieprzyjaciela?
Nie, odparł Gandalf. Ani też Sarumana. Bo ani jemu, ani Sauronowi nie starczyłoby na to wiedzy i władzy. Palantiry są starsze niż Westerness. Pochodzą z Eldamaru. Są dziełem Noldorów, może nawet samego Feanora. Ale to było tak dawno temu, że nie sposób nawet przemierzyć tego czasu latami. Nie ma jednak takiej rzeczy pod słońcem, której by Sauron nie mógł obrócić na zły użytek. Na nieszczęście dla Sarumana. To bowiem, jak teraz zrozumiałem, przywiodło go do upadku. Dla każdego z nas niebezpieczne są narzędzia wiedzy głębszej niż ta, którą sami posiadamy. Ale Saruman zawinił także.
Szalony!
Chciał zachować kryształ w tajemnicy dla własnej tylko korzyści. Nigdy ani słowem o nim nie wspomniał nikomu z członków rady. Nie wiedzieliśmy wcale, że jeden z palantirów ocalał z klęski Gondoru. Poza radą wszyscy wśród ludzi i elfów zapomnieli, że takie rzeczy istniały kiedyś. Jedynie ród Aragorna przechował o nich pamięć w swojej pieśni dziejów.